słuchasz Weszło FM.
Siemano, sportowe świry, ja jestem Janek Ciosek, a to jest program Ciosek na wątrobę i jak co tydzień porozmawiamy sobie o boksie, pogadamy troszkę o innej porze niż zwykle, ponieważ no piłkarze nam się wcieli, ale musimy im to wybaczyć, mamy nadzieję, że odwdzięczą się wieczorkiem na boisku. No i cóż, jak zawsze ze mną Kacper Bartosiak.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Siemaneczko,
no nie,
siemaneczko,
nie, a nie dobry wieczór. To z rozpędu, bo no zawsze właśnie, było dobry wieczór, no ale faktycznie. Tak
dlatego bezpiecznie odpowiadać siemanko na przykład, sportowy
tak,
świr.
Albo witam. To jest wejście.
Ewentualnie siema albo hello.
Tak.
Jakby wąs powiedział po angielsku hello.
No ale my mówimy do Polaków, to jest Polskie Radio, więc zostaniemy tutaj w takich klimatach.
Polskie Radio to jest na Woronicza. To
no,
nie, na niepodległości. Zostawmy. Słuchajcie.
Nie moglibyśmy dzisiaj zmarnować tej okazji, żeby pogadać o tym, co się działo.
No właśnie, działo się dużo i będzie się działo dużo, więc tak. Przede wszystkim tytułem podsumowania, gdyby ktoś się uchował, kto jeszcze nie wie, co się działo przez weekend, no to szybciutko. Najważniejsza wiadomość, Krzysiek Głowacki w pięknym stylu wypunktował Własowa. Naprawdę trzeba powiedzieć, że było to boksowanie na bardzo wysokim poziomie i Główka zrobił po prostu to, co zrobić musiał, żeby wygrać i wygrał. I super.
Tak, super walka. Byłem w ciężkim szoku, że to przyszło mu tak łatwo, że nie miał w tej walce tak naprawdę żadnego momentu kryzysowego. Tak właściwie to nie było tam rund takich, które jednoznacznie Własow mu kradł. To wszystko było bardzo, bardzo bezpieczne, bardzo, bardzo pod kontrolą. No to był mistrzowski boks, to był taki Krzysztof Głowacki, jakiego chcemy oglądać i jakiego się tak gdzieś po cichu spodziewaliśmy, no ale jednak nie było zbyt wielu przesłanek, które pozwalałyby przypuszczać, że on zaboksuje tak dojrzale. Jednak trzeba przyznać, że Własow po tej serii zwycięstw w wadze junior ciężkiej wydawał się przeciwnikiem naprawdę, który zweryfikuje to, co dzieje się wokół Krzysztofa Głowackiego, to jak on się ostatnio przygotowywał. Miewał momenty słabsze, no ale widać wyraźnie, że to jest tak, jak on rzeczywiście mówi, że kiedy przychodzi wyzwanie, kiedy pojawia się ten rywal naprawdę dużego kalibru, to on boksuje zupełnie inaczej niż na takie walki z przeciwnikami.
Ale to wiesz, wiadomo. To jest zrozumiałe. My też jak mamy super gościa w audycji, to spinamy pośladki, a jak
chyba
jest...
Chyba ty, ja to zawsze jestem tak, zawsze ten sam.
Chciałem powiedzieć, że jak jest nudny gość, to no ale to się jeszcze nie zdarzyło nigdy, więc tak. Dzisiaj też będą ciekawi goście, to spokojna głowa. Na razie jest nas dwóch studio, ale zaraz usłyszycie na antenie bardzo kilka ciekawych postaci. No ale właśnie, wracając jeszcze do Główki. Ważne jest to, że on ma chyba spokojną Główkę w końcu. To znaczy, że on sobie poukładał sprawy prywatne. Nie będziemy w to wnikać, bo nie jesteśmy tabloidem ani plotkarską prasą, tylko poważnym sportowym radiem Weszło FM. Natomiast co ważne, Główka ma spokój, Główka ma poukładane priorytety, no i po prostu priorytetem numer jeden jest boksowanie. I teraz tak, wygrał tę walkę bardzo przekonująco, tak? Oczywiście zawsze jest ryzyko, że sędziowie coś wytną, jakiś numer.
Ale to była taka walka, której się nie dało.
Ciężko to było wyciąć numer, bo Główka wygrywał praktycznie wszystkie rundy i jeszcze posłał rywala na deski. Tam nie wiem, czy to był czysty cios, czy tam w sumie to było depchnięcie raczej, ale,
tak,
no ale na tyłku usiadł i sędzia policzył do tych tam sześciu czy iluś i ważne, że tak się skończyło. No i co? I co jest istotne? Główka zdobył pas interim, czyli pas tymczasowy WBO. No z federacji tej śmialiśmy się już wielokrotnie na antenie, bo jest to trochę niepoważne, bo rzeczywiście parę godzin wcześniej Usyk boksował z Beliu. Usyk jest posiadaczem pasa WBO, jak zresztą wszystkich innych poważnych pasów w wadze junior ciężkiej. No i cóż, on tego pasa wcale nie zwakował, w związku z czym mamy pełnoprawnego mistrza z Ukrainy, tak. Mistrza tymczasowego, który był mistrzem pełnoprawnym, ale przegrał z Ukraińcem, więc teraz jest tymczasowy. Można się w tym nieźle pokręcić, pogubić, znaczy... no ale cóż, pas jest pas, nawet jeśli nie jest on najcenniejszy na świecie i jeśli troszkę można go tam deprecjonować, no to jest to pas mistrza świata, z tego trzeba się cieszyć, bo też nie oszukujmy się, takiej całej litanii polskich mistrzów świata w boksie to my nie mamy i nie mieliśmy, bo to jest raptem kilka nazwisk.
Tak, no obracamy się w zamkniętym kręgu, no i Krzysztof Głowacki to jest ktoś z tego grona, więc to też nie jest specjalne zdziwienie, że mu się to udało, natomiast tak gwoli ścisłości my się najczęściej śmialiśmy z Federacji WBA, która ma tych absurdalnych mistrzów w zawieszeniu, mistrzów emerytowanych, nadmistrzów, podmistrzów i w ogóle to tam można się pogubić. Natomiast Federacja WBO do tej pory miała dosyć przejrzysty regulamin, tam nie było mistrzów tymczasowych, mistrzów właśnie takich, takich różnych dziwnych i to, co zrobili jest rzeczywiście po prostu dziwne i to nie jest to, że my deprecjonujemy jakość tego trofeum, tylko oni troszkę sami go zdeprecjonowali, bo do tej pory tytuł mistrza takiego w zawieszeniu przyznawali, czy mistrza tymczasowego przyznawali, kiedy mistrz faktycznie, ten pełnoprawny posiadacz pasa, był kontuzjowany. I taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce teraz.
Tak,
jest jedna taka kategoria wagowa, gdzie jest dwóch posiadaczy pasa WBO. Jeden jest mistrzem pełnoprawnym, a drugi jest mistrzem tymczasowym. No ale to jest w założeniu takie, że kiedy ten pełnoprawny wróci z kontuzji, to się spotkają i będzie wszystko jasne. Natomiast tutaj powstała taka sytuacja trochę na zapas, gdzie wszyscy założyli, a no przecież Usyk nawet jak wygra, to zaraz zwakuje te pasy i pójdzie. Tymczasem sam Usyk, ja słuchałem bardzo uważnie konferencji po walce, no
to i wcale nie jest takie pewne.
Tak, nawet się pojawiła opcja, promotorzy powiedzieli jasno, że jeśli on pójdzie na walkę do wagi ciężkiej, to będzie chciał, złoży, wypełni wszystkie formalności, żeby te pasy jakby zostały przy nim.
No mój Boże, no słuchaj, no ciężko się dziwić. No oczywiście, to są pieniądze do podniesienia, po pierwsze, wadze ciężkiej. Nawet jeśli tam przegra, no to nie jest to żadna ujma.
Myślę,
dla honoru.
Nie prędko przegra. Jeszcze,
no, nie przegra, dopóki nie pójdzie się bić z Joshua albo Wilderem. No.
I nawet wtedy ja bym go nie stawiał na stole, ale to jest bardzo, bardzo odległa przyszłość, natomiast no, nie można mu odebrać tego, że jest jednak mistrzem wszystkich federacji, jest mistrzem niekwestionowanym, a to jest postać, my takich postaci w boksie nie mamy właściwie. W ogóle, Terence Crawford był przed chwilą, ale momentalnie po tydzień po tym, jak zdobył wszystkie pasy, już mu jeden zabrali, już powiedział, że idzie wagę do góry i tak naprawdę się wszystko rozeszło po kościach. Więc ja się Usykowi nie dziwię, już mu się udało wyjść i obronić tych wszystkich pasów, co no jest tak, sztuką tak, nie lada.
Więc łatwo nie było, ale to do Usyka za chwilę jeszcze.
Tak, tak.
Jeszcze.
Więc, ale to absolutnie nie umniejsza tego, co zrobił Krzysztof Głowacki, bo najważniejsze jest to, że mamy wreszcie Polaka, który wygrał w turnieju World Boxing Super Series.
No właśnie, to
jest
prób na to, było kilka.
Do trzech razy sztuka, można powiedzieć, i wreszcie się udało. I to jest najważniejsze, bo bez względu na to, jaka sytuacja będzie z Usykiem, to te pasy wrócą do puli turniejowej, że tak powiem. Czy to będzie przed półfinałami już właśnie w lutym, czy w marcu, kiedy Krzysztof Głowacki ma walczyć z Bradysem, czy na finał. Na pewno będzie tak, że mistrz, zwycięzca tej drugiej edycji turnieju będzie miał przynajmniej 2-3 pasy, myślę, to będzie stawka, o jaką będzie walczył.
Trzeba mieć nadzieję, że Głowacki będzie walczył. No i cóż, zmierzy się w półfinale z Bradysem właśnie. Bradys walczył tego samego wieczoru, no i szczerze mówiąc, to dla mnie on tej walki nie wygrał, a przynajmniej...
No zdecydowanie nie wygrał. To był absurd, decyzja bardzo dziwna, ale to też jakby z naszego punktu widzenia powinno być pocieszające, bo to jest druga z rzędu walka Marisa Bradysa, którą widzę, w której on wygląda naprawdę bardzo słabo. I o ile przy tej poprzedniej to była taka walka, gdzie on był rezerwowym przy tej walce finałowej.
No tak.
Usyka z Gaskiem wszyscy mówili, nie chciało mu się przygotować, rywal taki cienki. W ogóle
a tobie by się chciało, no to właśnie o tym mówimy, że to jest taka walka, no, do której ciężko znaleźć motywację.
Do tamtej walki tak, natomiast teraz już nie ma wymówek. To no był ćwierćfinał turnieju, miał w perspektywie wielkie rzeczy, no i zaboksował bardzo słabo i to jest na pewno zastanawiające. Być może jest tak, że ta walka z Usykiem też odebrała mu sporo zdrowia. Tego nie wiemy, ale może tak być. Tym bardziej, że Bradys lubi taki boks trochę brudny, lubi tutaj w zwarciu. To też wiele zależy od sędziego i od tego, jak on podchodzi do takich zachowań. I myślę, że osoba właśnie arbitra i miejsce przede wszystkim rozegrania pojedynku, to są najważniejsze aspekty przed tym półfinałem, bo jeśli do niego dojdzie w rydze i jeśli trafi się sędzia, który będzie przymykał oko na ten jego brudny boks, no to będzie bardzo ciężko. I to widać już po tych kartach punktowych w tym ostatnim ćwierćfinale z Bradysem, gdzie naprawdę werdykt był absurdalnie wysoki, naprawdę absurdalnie wysoki. I to jest tak naprawdę dziwne, bo można się było spodziewać, to jest jedno. Natomiast no jest mi tak trochę po ludzku szkoda Noela Gewora, bo on zaboksał bardzo dobrze z Krzysztofem, znaczy może nie bardzo dobrze, bo to była strasznie nudna walka, natomiast to była taka walka, który on wyraźnie nie przegrał, mogła pójść w każdą stronę z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem.
Tak, zdecydowanie.
No i teraz zaboksował świetnie, naprawdę nadspodziewanie dobrze z Bradysem i faktycznie nie zasłużył na to, żeby przegrać, na pewno nie zasłużył na taki werdykt.
Oczywiście, no ale to jakby wiesz, dochodzimy do punktu kluczowego takiego, że boks zawodowy jest to biznes i bardzo ważne jest, kto promuje daną walkę, kto wybiera sędziów i kto pociąga za sznurki, no bo dlatego Bradys będzie w półfinale, a...
Takie mam wrażenie właśnie, że to już jest, było wszystko ułożone po to, żeby ten półfinał zrobić w rydze. Bradys jest mocno promowany przez cały aparat państwowy na Łotwie.
Aparat, reżim.
No może nie aparat państwowy, faktycznie jest złe słowo, ale po prostu jest tam wielką postacią, jest takim bohaterem narodowym.
No też wielu gwiazd to Łotysze nie mają w sporcie światowym.
Zresztą zobacz sobie, jak było przy walce z Usykiem, to było święto, tam był komplet ludzi, tam była atmosfera po prostu kosmiczna i on jakby też na tym wszystkim urósł i zaboksował fantastycznie z Usykiem, dał mu najtrudniejszą walkę w karierze, przegrał ją minimalnie, ale tak naprawdę to o włos był tam, żeby naprawdę sprawić wielką, wielką sensację. Więc to też nie jest tak, że Bradys jest jakimś przeciętnym pięściarzem. To jest naprawdę znakomity zawodnik. Według wielu bukmacherów i ekspertów był faworytem przed początkiem tego turnieju. Ale po tej walce
wczorajszej, znaczy sobotniej, to nie ma się czego bać,
przynajmniej takie mam wrażenie. Bardziej bałbym się Dortikosa.
Dokładnie. Zobaczymy, jak to będzie, czy uda się tę walkę, czy ta walka będzie w rydze, czy być może uda się już ściągnąć do Polski. No zobaczymy.
Ja też
wątpię. Zobaczymy. Słuchajcie, to jedno wydarzenie, które mieliśmy. W sobotę Głowacki został mistrzem. Jednocześnie chwilę wcześniej Usyk boksował z Tonym Bellew. No i cóż, spodziewaliśmy się fajnej walki, fajna walka była, spodziewaliśmy się, że Usyk sobie poradzi i sobie poradził.
Ale mówiłeś, ale... że będzie do zera, się spodziewałeś tutaj, mówić 12-0, 11-1, a pierwsze trzy rundy, no chciałbym zobaczyć twoją minę wtedy, bo ja powiem ci, że przecierałem oczy ze zdumienia.
No dobra, dobra, Anglicy potrafią, wiesz, 3-0 prowadzić, potem przegrać, nie, to akurat oni wygrali wtedy, tak, w tym finale słynnym.
Tak.
No tutaj było odwrotnie, no rzeczywiście Beliu zaczął świetnie, potem skończył na deskach i no i kończy karierę. Słuchajcie, to zostawmy, bo to nie jest, nam jest bliższa koszula ciału.
Zostawmy, ja bym tylko chciał, bo myślę, że takie dwie minuty temu Beliu możemy poświęcić, zdecydowanie warto, bo to na każdym kroku, to powtarzam i powtórzę jeszcze raz, jak Zbigniew Stonoga, że po prostu to jest pięściarz, który wycisnął absolutnie 200% ze swojego potencjału i zrobił rzecz wielką, bo on mógł zakończyć karierę po pierwszej walce z Hejem, mógł nie wracać na ten rewanż i skończyć w tym momencie, mógł po drugiej walce z Hejem odejść w glorii, chwale, gdzie już nikt nie miał wątpliwości, że on tego Heja naprawdę pokonał, no ale wyszedł do największego kozaka w tej kategorii wagowej i dał walkę, gdzie ja przez te pierwsze rundy naprawdę
czapki z głów, jasne, oczywiście.
Wielka postać i trzeba, to jest charakter, takich postaci w boksie brakuje i fajnie, że ktoś taki był i spróbował podjąć tego, no niemożliwego zadania, ale jednak zadania, które się bardzo fajnie oglądało po prostu.
No dobrze, to jest bez wątpienia. Może kiedyś nam się uda tutaj zrobić program, poświęcić go takim właśnie kozakom, hojrakom, którzy wbrew wszystkim zasadom i wszystkim kursom jednak stawiali się faworytom i czasem wygrywali. Tony Beliu byłby jak znalazł do tej rozmowy. Znaczy, nie żeby z nim rozmawiać, chociaż...
Kto wie, chociaż nie...
Nie, z nim się nie da dogadać.
Ciężko go zrozumieć, ten akcent jest
najgorszy na świecie. Słuchajcie, co bliższe ciału, to Gliwice i walka Artur Szpilka kontra Mariusz Wach. O samej walce za chwilę. W każdym razie, jak oczywiście wszyscy wiecie, to Mariusz Wach walczył dzielnie. W 10 rundzie miał Artura Szpilkę na deskach, ale zdaniem sędziów punktowych... tę walkę przegrał, zdaniem jednego sędziego to przegrał ją w ogóle bezdyskusyjnie i nawet nie należał mu się 10-8 w ostatniej rundzie. No i słuchajcie, posłuchajmy, co Mariusz Wach powiedział nam po tym pojedynku.
Słuchasz Weszło FM.
Mariusz Wach, świeżo po walce z Arturem Szpilką, spotykamy się. No i co, zgadzasz się z sędziami? Wygrał tę walkę Artur, czy jak czekałeś na werdykt, to myślałeś, że będzie inaczej?
Wiedziałem, mówiłem, że jadę na teren przeciwnika, oglądam galę, znam sędziów, znam całą tą otoczkę i wiedziałem, że na punkty mi będzie bardzo ciężko wygrać, tak? Wiedziałem, że dążyłem do nokautu. Według mnie, wiesz, że tego pojedynku nie przegrałem, tak? Tak oglądałem pojedynek. Jak nigdy nie oglądam, oglądałem parę razy te rundy, co wygrałem, niektóre rundy, jedną na pewno, dwie można by było zaliczyć pod dwoma punktami, tak, bo ta dziesiąta, szósta runda na pewno należały do mnie, zdecydowanie można by było dać dwoma punktami, tak. Sędziowie widzieli zupełnie inaczej, jeden sędzia to już wiesz, całkowicie inaczej, więc nie mam żadnych pretensji, tak, do sędziów, bo to oni wykonywali swoją pracę, ja inaczej to powinienem inaczej rozstrzygnąć, tak, to w moim przypadku powinna być wygrana zdecydowanie przez knockout. Spieprzyłem to i tyle.
To nie jest tak, że za późno po prostu ruszyłeś tak na całego, tak, wiesz, cała naprzód, dopiero w 10 rundzie, jakby było 12, to byś zdążył. Tak.
Ale... Wiesz co, z ręką na sercu, jedna runda, siedzę w tej 10 rundzie, nie wiedziałem, że to jest 10.
Patrzyłem.
Nie wiedziałem. Myślałem, że to jest 9, tak, dopiero 9 runda, ale gdzieś tam, nie wiem jak to się stało, że mi jedna runda gdzieś tam, bo w każdej rundzie sędzia ringowy podchodził, mówił, tak, która runda, gdzieś tam przespałem, gdzieś coś się stało, tak, ale to też nie usprawiedliwia mnie, tak, bo naprawdę miałem tyle siły, że to mogłem zrobić w 8, czy tam w 7 rundzie, tak, to samo, gdzieś tam by mnie delikatnie, wiadomo, przytkało, bo tam w którejś rundzie, w 6 rundzie, tak, zrobiłem taki atak, troszkę mnie przytkało, ale później mnie puściło, mogłem... Za mało zdecydowania znowuż było w moim wykonaniu. Jakby to był zdecydowany już konsekwentny od tej szóstej rundy. Te ataki bym powielał. To, to by sędziowie tam nie mieli, wiesz, żadnej niedogadania, tak. Zostawiłem sędziom i tyle, no, ale nie mam nic do tego, tak. Oni, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, oni widzieli tak, ja widziałem inaczej. Kibice widzieli, jedni widzieli tak, drudzy tak. To tak samo eksperci sportu czy boksu. Też jedni widzieli tak, drudzy tak.
Ja miałem koło remisu, ale ja się, wiesz, nie to, że się cieszę, nie mogę tak ci powiedzieć, bo w nos dostanę, ale w programie naszym ostatnim założyłem się z Leszkiem Dudkiem, że to jednak Artur wygra, więc wygrałem flaszkę, ale wiesz. Ale mogę się podzielić.
Widzisz, to ty rozmawiam, wiesz, tutaj jest wiele ekspertów, wiesz, w tej dziedzinie. I też są podzielone, wiesz, te słowa.
Ja się spodziewałem właśnie dokładnie, że będzie werdykt na korzyść Artura, dokładnie wiedząc to, co ty mówisz, że walczysz na jego terenie, więc...
Wiesz co, najważniejsze, że ci kibice, co przyszli, myśleli, że zobaczą, wiesz, drewnianego Mariusza Wacha gdzieś tam z jakimiś karzełkami koło nogi, nie zobaczyli tego. Myślę, że zobaczyli dobrego Mariusza Wacha w dobrej dyspozycji, i myślę, że nie zawiodłem, tak, tych kibiców, tak.
Dobrze, a co dalej? Bo rozmawiałem z Darkiem Michalczewskim, mówi, że 8 grudnia masz boksować z tym sędzią, co punktował 97-93 dla Artura.
Czy dzisiaj jakiś ma być sparing z nim? Wiesz co, no co, jestem dzisiaj na konferencji gali promującej 8 grudnia, tak, pierwszą galę Darka Michalczewskiego. Co do tego pojedynku, rozmowy jeszcze trwają. Musimy to po prostu dopiąć, wszystkie szczegóły. Bardzo bym chciał zawalczyć, ale to wiadomo, że to musi się złożyć wiele elementów na to, żebym wystąpić.
A powiedz, czy ty pamiętasz w swojej karierze, może poza samymi początkami, taki moment, żebyś ty boksował miesiąc po miesiącu, właściwie 4 tygodnie po gali, następna walka?
Wiesz co, ja przeważnie po walkach to mam rok przerwy, tak? Tak się akurat ostatnio składało, akurat tak się wszystko złożyło, te rozmowy z panem Andrzejem Wasilewskim, tutaj z obozem Darka Michalczewskiego równocześnie, tak, to wszystko się tak akurat nałożyło jedno na drugie. Wiadomo, żebym wolał, żeby był, wiesz, 2 miesiące przerwy, tak. Nadarzyła się taka okazja, nigdy tak nie walczyłem, tak. Nie wiem, jak się, wiesz, mój organizm się w ogóle zachowa, tak, bo już w sobotę walczyłem, we wtorek już byłem na treningu, więc...
No w ogóle po tobie nie widać, że walczyłeś, w ogóle żadnych śladów. No to nie jest oczywiście żaden dowód, ale...
Tak, nie, to się czuję, wiesz, czuję, że wiadomo, że naciągnięte są ten cały organizm, gdzieś te plecy, dłonie, bicepsy są naciągnięte, bo to naprawdę był mocny 10-rundowy pojedynek, ale poważniejszej kontuzji nie mam. No to czuję się świetnie, jeszcze z 2-3 dni te zakwasy przejdą.
Ty się zawsze szybko goiłeś chyba, nie?
Tak. Czy miałem naprawdę mocno rozwalone oko, jak po walce z Powietkinem, to też parę dni mi to wszystko się zagoiło. Szybko, no.
A powiedz, jeśli chodzi o tą galę Darka Michalczewskiego, to jaka jest motywacja twoja? Bo wiadomo, to jest pierwsza gala, legenda boksu organizuje i tak dalej. Czy to jest motywacja, czy po prostu Darek dobrze płaci?
Nie, finansy.
Nie dobrze płaci?
Płaci, tak, ale chciałem właśnie nie zatracić tego rytmu treningowego, tak. Nie chciałem tracić tego rytmu treningowego. Akurat się tak złożyło, tak jak mówię, wolałbym tą walkę, żeby tą galę, żeby była w styczniu czy w lutym, tak. Złożyła się miesiąc później, no. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Dla mnie to jest nowa sytuacja. No, zobaczymy. Nie, najważniejsze, żeby boksować, tak, bo tam jakieś postanowienia przed tą walką jeszcze ze Szpilką. Zrobiłem sobie postanowienia. Gdzieś tam na kartę sobie pozapisywałem takie rzeczy, które chcę tam gdzieś tam doprowadzić do końca. I realizuję to, tak.
Czyli co, 8 grudnia?
Ze mną tak nie jest, że ja mam słomiany zapał, tak? Ja właśnie jestem długodystansowcem. Te moje plany będą trwały, wiesz, nie wiem, miesiąc, dwa, pół roku, rok, ale gdzieś tam, wiesz, będę, ale kroczek po kroczku, tak. Nie mam, na pewno nie mam słomianego zapału.
No dobra, zapał jest na co? Bo 8 grudnia Gdańsk, to miejmy nadzieję, że się uda dopiąć, a potem co? Celujemy w rewanż z Arturem Szpilką?
na dzień dzisiejszy tak, to jest myślę dla mnie, wiesz, bo to nie wiem jakie oni mają plany, tak? Jakby to ode mnie, jakbym ja wygrał ten pojedynek jednym punktem, tak jak Artur wygrał, pierwsze co bym dążył, samym dążył do tak, bo taki mam zasady, honor, bym dążył do tego rewanżu. Zobaczymy, to wszystko zależy może od promotora też w jakimś tam stopniu, ale też dużo od Artura Szpilki. Zobaczymy, jaki on ma, wiesz, on ma charakter i podejście do tego rewanżu.
No dobra, załóżmy, że rewanż się uda dopiąć. Co ty zrobisz inaczej w rewanżu? Poza tym, że policzysz rundy dokładnie.
Wiesz co, na pewno będę bardziej pracuję, bo ciągle mi tego brakuje, tego wykończenia, tak, tego postawienie kropki nad i. Wszystko wygląda w miarę okej, ale u mnie brakuje takiego tego wykończenia, postawienia kropki nad i. I nad tym trzeba teraz się skupić. Fizycznie już tam wiele nie pozmieniamy, w mojej psychice tak samo wiele nie pozmieniamy. Trener od techniki, tak, pierwiczeki też za bardzo nie pozmienia, tak, ale można właśnie zmienić to postawienie kropki na niej. Trzeba się właśnie zastanowić, co teraz zastanawiamy się, tak, gdzie jest właśnie ta rzecz, tak, że mi brakuje tego takiego pazura, tego wkurwienia takiego, żeby właśnie wykończyć to. Nad tym się zastanawiamy, czy to w mojej psychice gdzieś tam siedzi. Mi się wydaje, że nie, tak, ale gdzieś tam, może tam gdzieś, wiesz, to siedzi, tak. Czy złe ustawienie nóg, czy coś, tak. Zastanawiamy się nad tym. Jak ja to wyeliminuję, poprawię, to naprawdę będę niebezpiecznym zawodnikiem, tak. Nie tylko dla Artka, ale dla innych zawodników z całego świata.
A powiedz mi jeszcze na koniec, bo to, co się na pewno zmieniło, to przed tą walką z Arturem, to ty byłeś taki bardzo wyluzowany, taki fajny, otwarty w mediach, żartowałeś sobie tutaj tego kotka na konferencję. Tego nie było wcześniej. To jest twój pomysł, czy ktoś ci to doradził?
Mój. Gdzieś tam akurat z kotkiem dzień wcześniej mieliśmy konferencję w Warszawie. Artur się tak właśnie wypowiadał o tym kotku i później na drugi dzień miałem sparing, tak? I gdzieś tam pod którejś ludzi tak mi stoję w tym narożniku, łapę powietrze, łapę wodę i pomyślałem o tym kotku, żeby a może sobie, wiesz, coś takiego zrobić. Tak, też to była moja prowokacja, tak, chciałem go jak najwięcej razy wyprowadzić z równowagi, ale wiesz, to mój pomysł, tak.
No dobra, czego ci życzyć na sam koniec? Bo jesteś w takim momencie, że no wiesz, cztery dychy się zbliżają, przegrałeś walkę na polskim. No, nie odpukać, ale tak, no. Przegrałeś walkę w Polsce bardzo taką zaciętą i bliską tak naprawdę, no, ale ją przegrałeś, przynajmniej zdaniem sędziów. Co dalej? Jaki jest pomysł?
Myślę, że nie wiem, no, chyba myślę, że najważniejsze dobrych walk, tak? Myślę, że kibice chyba byli zadowoleni, tak mi się wydaje, wiesz, po tych wszystkich...
Kibice byli za tobą tam chyba przy werdykcie.
Też, bo to wiesz, gdzieś tam hasła są, że to moi kibice, tak? Kibice naprawdę neutralnie zeszli, bezstronnie zeszli z trybun, tak? I oglądali ten pojedynek, tak? To gdzieś nie byli nawet moi kibice, gdzieś tam nie ten postronni kibice, którzy, wiesz, przyjechali oglądać dobry boks. Myślę, że się nie zawiedli, oglądnęli i tyle.
Super, dzięki Mariusz. Następnym razem widzimy się u nas w Weszło FM w programie Ciosek na Wątrobę.
Nie ma sprawy.
Dzięki.
Słuchasz Weszło FM.
No i właśnie, tyle Mariusz Wach. Mariusz Wach, naprawdę, słuchajcie, to jest imponujące. No to radio jest, więc Mariusza nie widać. Natomiast jak rozmawiałem z Mariuszem, to jest coś niesamowitego. Facet stoczył 10 rund ciężkiego pojedynku. Pojedynku zdaniem sędziów przegranego, a on wygląda, jakby wyszedł ze spa. Na tej twarzy nie widać ani zadrapania, ani siniaka, ani jakiegoś, rozumiesz, najdrobniejszego śladu walki. Ludzie po walkach takich wychodzą, zakładają wielkie ciemne okulary, żeby ich nie było widać, czapki z daszkiem i generalnie wyglądają, jak to mówi redaktor Kostyra, jak ofiary wypadku samochodowego, czy rozboju co najmniej. Natomiast Wach wygląda, jakby nie przyjął ani jednego ciosu w tej walce. Coś niebywałego.
No to są po prostu chyba predyspozycje genetyczne faktycznie i w tym świetle jakby trochę mniej mnie dziwi ta decyzja, którą podjął o tym, żeby zaboksować za 3 tygodnie na gali Dariusza Michalczewskiego, co jest naprawdę bardzo niestandardowym wyjściem i szczerze mówiąc bardzo, bardzo w to wątpiłem, że do tego dojdzie. Tam była sprawa oczywiście też kontraktowa, bo mówiło się o tym, że jeśli Mariusz Wach wygrałby z Arturem Szpilką, to miał wpisaną klauzulę, że musiałby dać rewanż, czy miałby kolejną walkę stoczyć na gali Andrzeja Wasilewskiego. Przegrał, ale w takim stylu, że tak naprawdę w oczach wielu wygrał i bardzo wiele tą walkę
uzyskał. Jak ty punktowałeś ten pojedynek?
Punktowałem jedną rundą dla Mariusza, znaczy w rundach było po 5, ale przez tę premię za knockdown wyszło mi 90.
No, ale jak wiadomo, się nie odejmuje punktów wcale za knockdown.
No niektórzy nie odejmują.
Jak się jest sędzią polskim, niektórym.
Jak się z sędzią Tuszyńskim, to się nie odejmuje niestety. Natomiast tak miałem po 8 rundzie miałem przeprowadzenie Artura Szpilki 2 punktami, no i Mariusz Wach musiał go powalić na deski i zrobił.
Widzisz, ale to tak jak Mariusz powiedział w tej rozmowie, no to niestety jemu się rundy pomyliły i myślał, że to jest 9, a nie 10, że jeszcze ma jedną w zapasie, no i być może sędzia Tuszyński też tak myślał i jeszcze chciał oddać Mariuszowi ten jeden punkcik, no nie wiem o co chodziło.
Nie wiem w jakich okolicznościach miałby to zrobić, ale było to po prostu przedziwne i jest mi tak po ludzku głupio, że tak fajne sportowe widowisko zostało tak w tak ewidentny sposób zepsute. Tak?
Znaczy nawet, no akurat u tego sędziego to nawet jakby 2 punkty odjął.
Słuchaj, ale to są, bo to wszystko jest jakby suma błędów, bo tak samo, nie wiem, czy pamiętasz 6. rundę, kiedy Mariusz miał ten taki moment, że dopadł Artura Szpilkę, który opuścił ręce, próbował tam, zebrał kilka mocnych ciosów i to była runda, po której zebrał absolutnie największą górę od Andrzeja Gmitruka, który tam nie przebierał w słowach w narożniku, zbeształ go jak się tylko dało. Dwóch sędziów wypunktował tę rundę 10-9 dla Wacha, tak jak każdy rozsądnie myślący człowiek, no a sędzia Tuszyński wypunktował ją 10-9 dla Szpilki.
Nie mówmy o sędzie Tuszyńskim, bo jak słuchaj, też to tak jak z Tonym Belliu. Zrobimy audycję oddzielną, w której się podpastwimy nad sędziowaniem w Polsce. Zaprosimy może Krzysztofa Kraśnickiego z Wydziału Boksu Zawodowego, może zaprosimy, nie wiem, Roberta Gortata albo sędziego Tuszyńskiego, chociaż nie wiem, czy to...
Ale nie chodzi mi o to, żeby się pastwić, bo to nie jest to, że... Tylko to są błędy... To nie jest to, że możemy mówić, że coś jest nie tak, tylko to są błędy, to jest podstawowe.
To jest abecadło. Jak mówi Wąs, to jest abecadło. Ale zobacz, powinniśmy się pastwić, bo jeżeli oglądamy mecz, jakikolwiek poważny mecz, czy to jest Liga Mistrzów, czy to jest Mundial, czy nawet Ekstraklasa, no to jak sędzia wypacza wynik meczu, to się po nim jedzie jak po łysej kobyle. Mówi się, nie, no sędzia ten, no, wymyślam nazwisko, Malinowski, po prostu tragedia, on nie powinien sędziować, on musi odpocząć 3 miesiące od sędziowania. Tu wypaczył to, tu nie dał kartki, tu źle podgwizdał, tu spalonego nie zauważył, a tutaj powinien dać czerwoną, a nie dał. A w boksie tego nie ma. Nie ma w ogóle żadnej analizy pracy sędziów.
Nie ma odpowiedzialności przede wszystkim, bo te błędy są, my wiemy, którzy sędziowie, jak sędziowie, już nie chcę wracać do poprzednich walk, ale pamiętasz, no mamy co galę praktycznie jakąś albo dziwną kartę,
no
albo
to sędziego... nawet w Wieliczce ostatnio sędzia Muszumański też się popisywał.
Albo sędziego ringowego, który nie widzi ciosów w tył głowy regularnie. U niektórych pięściarzy to jest po prostu jakby też kwestia tego, że mają taki styl i chyba uznają to już po prostu za coś naturalnego, a to nie jest naturalne. No to, co my możemy robić, to jest to, że możemy o tym głośno mówić. Dlatego bardzo mi się podobało to, co zrobił Leszek Dudek w studiu.
Leszek Dudek, właśnie, oczywiście.
Nasz człowiek, który...
Leszek Dudek jest winny flaszkę, przypominam w ostatnim programie. Założyliśmy się o wynik pojedynku Szpilka-Wach. Leszek Dudek udowodnił, że się nie zna na boksie, bo typował, że Mariusz Wach wygra. Mariusz Wach przegrał.
No.
Poproszę dobre wino czerwone z Argentyny. Ewentualnie może być białe, dobre z Nowej Zelandii dla mojej żony. To już tam oddajemy Leszkowi.
Ja bym ten zakład uznał za no contest.
Nie ma mowy, ja ci powiem. Ja nawet powiedziałem Mariuszowi Wachowi o tym, że przecież ja postawiłem na Artura nie dlatego, że byłem taki pewny, że on wygra, tylko dlatego, że wiedziałem, jakie są realia, że gala jest organizowana przez promotora Artura Szpilki, a nie Mariusza Wacha i w związku z tym, jak będzie blisko, to wygra Artur na punkty. I dlatego tak typowałem, i dlatego miałem rację, i dlatego będę pił dobre wino od naszego przyjaciela Dudka.
No, gratuluję zwycięstwa, ale ja miałbym jednak pewien absmak, bo jednak okoliczności są naprawdę kiepskie i to nie chodzi, bo oczywiście to, co mówisz, jest niestety naturalne, jest na porządku dziennym w boksie, że takie rzeczy się zdarzają, no ale to są właśnie te detale, no rozbija się wszystko o takie kwestie jak to, że no, nie widzi sędzia knockdownu, sędzia punktowy nie widzi knockdownu, nie uwzględnia go, no poważnie.
No bez komentarza.
To są rzeczy po prostu żenujące i to nie chodzi o to, żeby się pastwić nad człowiekiem, bo ja nie mam nic osobiście do sędziego Tuszyńskiego, natomiast no walka walkę oglądało w szczytowym momencie.
Bardzo dużo ludzi.
Blisko 2 miliony, przeciętna była trochę niższa, ale też nie będziemy tutaj zabierać. Wynik jest bardzo fajny i niech to idzie w świat i bardzo się cieszę. Natomiast idzie potem komunikat i to jest komunikat jednoznaczny, że jeden z trzech sędziów punktowych,
który jest niewidomy, decyduje o
wszystkim, no absolutnie nie zna się na podstawach swojej pracy. I to jest... przykre po prostu.
No to jest przykre. Słuchajcie, gala w Gliwicach zostawiamy, jeszcze na pewno do niej będziemy wracać w kolejnych tygodniach, ale czas nas goni, bo 8 grudnia, czyli za właśnie niespełna miesiąc, przed nami następna duża gala, gala, która zapowiada się bardzo ciekawie i gala, którą będzie organizował Dariusz Michalczewski. To jest jego debiut w roli promotora. No i co, zobaczymy, jaki to będzie debiut. Trzeba dać mu kredyt zaufania, bo rzeczywiście na boksie to on zjadł zęby. No i co, posłuchajmy, co Darek Michalczewski miał nam do powiedzenia w ramach zapowiedzi tej gali.
Słuchasz Weszło FM.
Darek Michalczewski, wielki powrót. Długo cię nie było, pochowałeś się trochę, a teraz wracasz z nowym projektem. Siadaj i opowiadaj, co to będzie i po co i dlaczego i co cię ciągnie do tego, żeby zostać promotorem po tylu latach po drugiej stronie boksu.
No właśnie, to jest akurat jeszcze, to jest nie moja skóra jeszcze, ponieważ nie jest to łatwe być po drugiej stronie. Staram się jakoś tak na początek wypośrodkować, żeby być trochę tutaj, trochę tam, ale tak to nie funkcjonuje jednak, bo widzę, jak się zmieniło. Chłopacy się zmienili, bokserzy się zmienili, ten poziom jest inny, to nastawienie jest troszkę inne i to mnie tak na początku trochę przeraziło. Ale idzie to poukładać. Ja myślę, że my potrzebujemy więcej tej konkurencji w Polsce. Jest Wasilewski, jest Babiloński, którzy to bardzo dobrze robili przez lata, za którym w sumie mogę powiedzieć dzisiaj, że jestem wdzięczny, ponieważ no, robili ciężką robotę po to, żeby ten boks się utrzymał na tej powierzchni, że nie utonął. I jednak to jest, trzeba im zawdzięczać. Ale też chcę zrobić wprowadzić nową krew tutaj do tego. Myślę, że to będzie tylko pobudzało biznes, że to będzie jeszcze lepiej, by każdy będzie się starał być lepszy od drugiego. I to jest wtedy, to jest tak jak u nas w uniwersum, była taka niewidoczna konkurencja, gdzie boksowaliśmy mimo to, że nie w jednej wadze, ale każdy chciał być lepszy od drugiego, szybciej boksować, lepiej to robić, ładniej, skuteczniej. I to jest bardzo ważne dla mnie i dlatego ta konkurencja jest tak ważna. My też razem rozmawiamy z Babilońskim, rozmawiamy z Wasilewskim, także to nie jest jakiś problem. Musimy po prostu zacząć razem współpracować, razem kooperować i to jest bardzo ważne.
Dobra, a czym się będą różniły gale Tygrysa Michalczewskiego od gal Wasilewskiego czy Babilińskiego? Bo jak cię znam, no to wiem, że nie będzie na pewno sztampowo.
No będzie na pewno wielki show przede wszystkim, co było mi bardzo ciężko do przełknięcia, ale dzisiaj wiem, jakie są czasy, że dzisiaj po prostu musi być duży show poza sportem. Naturalnie ten show nie może być większy niż show sportowy. Ale no kiedyś troszeczkę to było, tak jak mówię, inaczej, ale tak widzę, te konferencje prasowe są dzisiaj o wiele fajniejsze, fajnie to wygląda i tak dalej, ta cała gala, cała otoczka gali jest o wiele lepsza i no do tego się, no tym trzeba iść po prostu z prądem, jak to się mówi. Ale są też, myślałem, że jednak zacząłem się od paru miesięcy tak mocniej interesować tymi zawodnikami i widzę, że nie jest tak źle o tak. Że są tacy chłopacy, jak ja mówię, czy to jest Izu, czy to jest Cieślak, czy to jest, jak on mam, czy nawet Mateusz Masternak, czy jeszcze paru innych chłopaków, ja już nie mówię o Diablo, Szpilce, czy Wachu i tak dalej, także jest tych parę zawodników, jest tych parę takich nawet dobrych, ciężkich, no w sumie waga ciężka to jest tą królową wach, tak, i to jest też bardzo ważne, że my takich jeszcze chłopaków mamy, oni może nie prezentują się poziomu światowego, ale na pewno dobry poziom europejski. Ale ja myślę, że też trzeba tych chłopaków promować, trzeba im pokazywać, trzeba ich wysyłać gdzieś na sparingi do zagranicy, do różnych innych promotorów. Ja byłem teraz w Panamie na convention WBO i też tam rozmawiałem z różnymi promotorami z całego świata, czy Hiszpanie, czy hiszpańskojęzyczni, czy angielskojęzyczni, czy nawet kraje Beneluxu. Także tam wszyscy chcą otwarci, chcą na współpracę, na wymianę zawodników i to jest właśnie potrzebne naszym chłopakom, żeby nie sparowali między sobą. I na to trzeba wydać właśnie pieniądze, na to, żeby ich szkolić, żeby umożliwić tych lepszych partnerów, lepszych zawodników i odpowiednio lepsze walki.
Dobra, a propos walk samych, bo ostatnio w Polsce to było tak, że najlepiej się sprzedawały jednak walki polsko-polskie, tak jak nawet ta walka kilka dni temu Szpilki z Wachem. U ciebie na gali raczej mają być walki Polaków z niepolakami, tak?
To znaczy, Tak, to jest prawda. To też właśnie dzisiaj siedziałem sobie w pociągu i mówiłem właśnie, że to jest, u nas to jest hit walki polsko-polskiej. To jest trochę szkoda. Myślę, że to trzeba bardziej te walki polsko-polskie jeszcze bardziej wypromować, żeby to było jeszcze miało większą wagę. Ale ja mówię, mi zależy na to, żeby nasi zawodnicy, że moi zawodnicy boksowali o mistrzostwa świata, mistrzostwa, co najmniej mistrzostwa Europy, tak, gdzie Izu boksuje z Alim o mistrzostwo Europy w Federacji WBO. I też po to byłem w Panamie, żeby to właśnie zorganizować, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jestem cały czas w kontakcie z zawody, z menadżerami z Europy, ale też István Kovács jest wiceprawą ręką Vakasela, także mam też dobre wejście do gdzie trzeba, bo trzeba mieć dzisiaj, tak? Kol też miał poukładane wszystko w WBO, Zauerland miał poukładane w IBF. Oni konkurowali, ale konkurowali zdrowo. Tam nie widziałem takich rzeczy, jak tutaj się czasami słyszy, ja tego słyszę, ze słyszenia nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale słyszę, tylko ja na razie żadnych problemów od strony Babilońskiego czy Wasilewskiego nie miałem, wręcz przeciwnie. Służyli swoją pomocą i chęcią, żeby pomocy i tak dalej, także ja myślę, że to się musi zmienić, o tak. Ta konkurencja musi być zdrowa i ja bym chciał, żeby moi zawodnicy boksowali międzynarodowo, żeby to były walki o tytuły, żeby te walki były o mistrzostwo świata, o coś tak, a nie między sobą, o nic w sumie, gdzie w sumie tracimy wszyscy my kibice, no bo ile można taką walkę pokazywać? Raz, dwa, jest wszystko i po herbacie, tak? I ci zawodnicy się też nie rozwijają dalej, ale tak jak mówię, organizować dobre walki. Ja wiem o boksie wszystko. Wiem też o tych, kogo dopuścić, z kim i tak dalej. Trzeba trochę też promotorowi zaufać. Tak ja zaufałem Kolowi. Pewnie, że trzeba się kłócić o garze, trzeba chcieć zarabiać jak najwięcej, no ale trzeba też mieć sukces, mieć wynik. I to jest bardzo ważne. Jak nie będzie sukcesu, nie będzie wyniku, nie będzie chęci boksowania z lepszymi, no to nie będzie kasy. To jest oczywista oczywistość, tak? Ja chciałem zawsze boksować najlepsze, a kol mój uspokój, bo ci przeprowadzę taki odcinek, tak ci wpieprzy i tak dalej. No ale trochę pogadał, parę lat, dwa i pół roku pogadał, w końcu musiał, było sprawdzian, tak? Dawaj kogo chcesz i płać porządnie, tak? No i to jest, to tak muszą podchodzić do tego ci zawodnicy, którzy chcą osiągnąć sukces, no bo za przeproszeniem brandzlować się w tym własnym sosie, no to nikomu nic nie daje.
No dobra, zacząłeś mówić już o pieniądzach. Jakby pytanie jest takie, czy ty wykładasz na to swoją kasę, czy są inwestorzy, czy kto ryzykuje tak naprawdę?
No ryzykuję przede wszystkim ja. Ryzykuję swoją reputacją, nie bym powiedział, bo ja do ringu nie wchodzę już teraz, tak? Także ryzyko jest mniejsze, ale staram się te parę tak dobrać, żeby ten poziom sportowy był bardzo duży. Kasę daję ja, naturalnie, że ja daję kasę. To ja rozumiem, no bo kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi, tak? To nie ma tak, że może sobie pozwolić na to, trzeba zapłacić, to trzeba zapłacić różnego rodzaju rzeczy. To wszystko kosztuje pieniądze, to nie jest tanie hobby, no ale to jest moja inwestycja też, to jest moje życie, ja to kocham, to ja nic poza boksem nie potrafię w sumie, można tak powiedzieć, ale mam pieniądze, odpowiednio dobrać ludzi. Myślę, że wspólnie z moim partnerem biznesowym, też współpromotorem Przemkiem Szymańskim, który już ma doświadczenie w organizowaniu takich super imprez, na dużych arenach, no i będziemy chcieli to zrobić jak najlepiej, tylko później jak już zawodnik chodzi do ringu, to jest twoja broszka, tak? Jak Fryc do mnie mówił, zrobił ze mną trening, mówi, no syneczko, teraz ty do roboty, tak?
No dobra, ale powiedz, robisz to, to jest, założenie jest takie, że chcesz być promotorem dlatego, żeby zarabiać na te pieniądze, czy po prostu już się znudziłeś nic nie robieniem?
To znaczy przede wszystkim jest to, że mam zajęcie, że mam dobre zajęcie, że mam hobby, że mam pasję, że potrafię to robić i to mnie najbardziej kręci, ponieważ ja przez te wszystkie lata, jak na spotkaniach biznesowych godzinnych, to ja 3 razy wychodziłem i mówiłem, czy już jest koniec, albo załatwić to sami i tak dalej, jak miałem poukładane tam niektóre rzeczy. A tutaj potrafię siedzieć, tutaj spotykamy się codziennie są meetingi, codziennie omawiamy różnego rodzaju, od rękawic, wagi, skarpetek, bandaży do dużych rzeczy, reklamy i tak dalej, ringu i par zawodników, też organizacja, na przykład after party, czy jakieś inne rzeczy, które muszą być fardings cały, znaczy ludzie, którzy będą wozić. To cała organizacja, ja byłem organizacyjnie zawsze bardzo słaby, tak mi się przynajmniej wydawało, ale jednak jeżeli chodzi o boks, to się podchodzi do tego całkiem inaczej.
A powiedz jeszcze z innej beczki trochę, jak to jest z tym Wachem, bo Wach walczył dopiero co ze Szpilką i jeszcze przed jego walką z Arturem zostało ogłoszone, że będzie boksował u ciebie, na to Andrzej Wasilewski na Twitterze, że to jakaś bzdura, o co chodzi w ogóle. No i w sumie dość dziwna sytuacja, że Mariusz boksuje 4 tygodnie po jednej walce w wadze ciężkiej, boksuje znowu. Skąd taki pomysł?
No zaraz będziesz mógł go zapytać, no ja go zapytałem, czy chciałby, zaraz tutaj będzie, zaraz jak zapytałem go, czy chce boksować u nas na gali i tak dalej, myślę, że będzie boksował, że wszystko jest poukładane. Ma dobrego zawodnika, może się mocno zrehabilitować. Dla mnie z tą ze Szpilką była ta walka bardzo wyrównana. Mógł wygrać jeden i drugi, chociaż mówię, tym knockdownem w ostatniej rundzie Wach może nawet go wystawia jako zwycięzcę, ale to już sędziowie oceniają, ja sędzią nie jestem. I dla mnie była walka bardzo, bardzo wyrównana. Ale pytałem Mariusza, jeżeli tak po zakończeniu walki, czy chcą mnie boksować, czy czuje się na siłach, czy da radę. Ma dobrego zawodnika, też ma boksować z zawodnikiem niepokonanym. Też stajnie rola i to zależy od niego, tak? To ja go na siłę do ringu nie wepchnę i on musi sam wiedzieć, co on chce. Zaraz chwileczkę to właśnie będzie i będziemy rozmawiać.
Dobra, ale pamiętasz na przykład w swojej karierze walkę miesiąc po miesiącu, już na takim poważnym poziomie?
Tak, tylko to nie jest poważny poziom, to nie jest walka o Mistrzostwo Świata. Ja boksowałem Mistrzostwo Świata, nie mogłem boksować o walkę o Mistrzostwo Świata, gdzie były przygotowania trwały po 12 tygodni. Ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby boksować za 4 tygodnie, tak? Ale za 2 miesiące już mogłem.
No dobrze, a powiedz, jakie plany, jeśli chodzi o rozwój całego przedsięwzięcia Tiger Promotions? Bo zaczynamy z grubej rury, jest Izu, jest Mariusz Wach, jest duża gala w Gdańsku. Co dalej? Mówisz walki o tytuły, ale kto, gdzie, kiedy, jak?
No właśnie zacząłem się rozglądać, bo tutaj zauważyłem, że tu nie wszyscy są wolni, albo mówią, że są wolni, a nie są wolni, mają kontrakt podpisywany, mówią, że nie mają, także muszę troszeczkę to wejść, bo nie miałem na razie czasu, żeby tym się... Pytałem chłopaków, czy chcą boksować, czy mogą boksować, no bo to jest przede wszystkim, czy mają promotora, czy nie mają promotora. No to także do tej pory wszystko jakoś tak na początku, pierwsze rozmowy były w porządku, później się okazywało, że oni są gdzieś tam u tego, czy u tamtego przeciwnika. Dzwoniłem, pytałem i w sumie wszystko było, ale później w sumie wszystko było już uregulowane. Jednak małe takie niedociągnięcia są, że oni do końca sami nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, czy mają kontrakty, czy nie mają. Także tutaj jest troszeczkę, powiem, bałagan. No bo ja sobie nie mogłem pozwolić i nawet nie chciałem sobie pozwolić rozmawiać z innymi promotorami, jak ja miałem podpisany kontrakt z Kolem, mnie był Kolem moim tym, tylko że jakby Kol pewnie, nie wiem co bym zrobił, jakbym nie boksował i walk nie miał, no też bym pewnie szukał gdzieś indziej, tylko kiedyś był inny czas.
Powiedz, na ile atrakcyjna jest współpraca dla zawodników z tobą jako promotorem? W sensie, mówiąc wprost, na ile lepiej płacisz od innych?
To znaczy, ja nie wiem, ile płacą inni, bo mnie to nigdy nie interesowało, ile dostaje mój przeciwnik. Ja nigdy mnie nie interesowało, ile dostanie Rocigiani, dostaje Healy, dostaje Hall, czy Giovannini, czy inni. Mnie to w ogóle nie interesowało. Mnie interesowało zawsze, ile ja zarabiam. Ja miałem swoją wartość, wiedziałem, jaką mam wartość i chciałem za to pieniądze. Nie oglądałem się na rynku, kto ile zarabia. To jest ostatnia rzecz, którą trzeba mieć swój styl. Pewnie, że trzeba gdzieś tam pod lepszych podglądać, ale trzeba mieć swój styl przede wszystkim.
Dobra.
To jest nie tylko w sporcie, w boksie, ale wiadomo, trzeba zapierdzielać, trzeba mocno trenować, pracować. Tak, ja byłem, myślę, w tym najlepszy, ale też trzeba mieć swój styl. Nie starać się od kogoś coś kopiować, bo to wtedy nie funkcjonuje, jest wtedy kicz. Trzeba być sobą, trzeba mieć swoją osobowość.
A powiedz, jakie są szanse, że doczekamy się mistrzów świata w Polsce, takich poważnych, dobrych bokserów, tak jak kiedyś, jak mieliśmy cały zastęp zawodników ze światowej czołówki, a dzisiaj... No wiesz, mamy jednego tymczasowego mistrza świata i tak naprawdę następny nie widać za bardzo, tak?
Co to znaczy tymczasowy?
Dobre pytanie.
Aha.
No tymczasowy. Głowacki zdobył interim, pas interim. No dlatego, że federacja wymyśliła tak, a nie inaczej. No. A co to za pas? No to trudno powiedzieć, żeby on był warty wiele. No.
No tak, znaczy te pasy są w ogóle warte tyle, jak jest zawodnik, bo to ja nie potrzebowałem. Jak wygrałem z Lonesome Barberem, to ja nie potrzebowałem żadnego pasa. Pewnie, że to jest bardzo ważne, federacja i tak dalej, masz to, jednak musi być tam, ja mówię, ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest, jak ty boksujesz, co, jaki show robisz, jaki jesteś, jakim jesteś człowiekiem, jakim jesteś zawodnikiem i to wtedy przyciąga fanów boksu. Izu też nie ma żadnego pasa, a jest popularny, jest dobrze wygląda, jest dobrze zbudowany, jest fajnie się wypowiada, to jest bardzo ważne, tylko, że przede wszystkim wynik sportowy, bo on nie jest dziennikarzem, tancerzem, kurwa, czy czymkolwiek, on jest pięściarzem. Przede wszystkim musi być to, a do tego, jak jest jeszcze, do tego ma inne rzeczy, takie to czy tamto, to jest zawsze pozytywnie wpływa na jego wizerunek.
A Izu stać na to, żeby zostać mistrzem świata?
Ja myślę, że stać Izu. Ja widziałem zawodników, ja nawet nie spodziewałem się, że nawet teraz nie będę wymieniał nazwisk, bo akurat nie jestem do końca przygotowany, zaskoczyłeś mnie to, ale widziałem paru zawodników, którzy dobrze prowadzą. Izu ma wszystkie papiery do tego, gdy będzie dobrze prowadzony, żeby boksował niedługo z Joshuą i nawet Joshuą wygrał. Wręcz w tym kierunku mogę iść.
Ostatnie pytanie. Izu jest najlepszym bokserem wagi ciężkiej w Polsce w tej chwili?
Myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno, żebym akurat na pieniądze nie stawiałem nigdy na swoje walki jakiekolwiek, ale jestem z tego, co nie można powiedzieć, zanim jeszcze nie boksowali razem, ale z mojej wiedzy, z mojej fachowości, Izu jest najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej w Polsce na dzień dzisiejszy.
Słuchasz Weszło FM.
No i właśnie, tyle Darek Michalczewski, jak zawsze w formie, jak zawsze z ciętym językiem. Ja powiem ci tak, bardzo się cieszę, że Darek wchodzi. Nie wiem, czy mu wyjdzie, nie mam pojęcia, trzymam kciuki. Natomiast no on mówi coś ważnego, że potrzebna jest zdrowa konkurencja w polskim boksie. Między promotorami właśnie, między Andrzejem Wasilewskim, Tomkiem Babilońskim i teraz Darkiem Michalczewskim. To są trzy zupełnie różne typy, trzy zupełnie różne podejścia do biznesu. Darek wykłada swoją kasę, plus namawia swoich partnerów do zainwestowania w ten boks. No i cóż... Bardzo jestem ciekaw, tak, co to będzie.
To, co mówisz, jest bardzo ważne, też mi się podobało na tej konferencji, to, że on faktycznie, Dariusz Michalczewski, podziękował Andrzejowi Wasilewskiemu, Tomaszowi Babilońskiemu, podziękował ludziom, którzy inwestowali mocno w ten polski boks i sprawili, że on teraz tak wygląda. Co do samego projektu, to też jestem bardzo ciekawy, bo to jest jednak formuła nie widziana dawno, jeśli kiedykolwiek widziana w Polsce. Nie pamiętam czegoś takiego, bo Dariusz Michalczewski robi galę z partnerem Erolem Cejlanem, partnerem biznesowym, który też jest promotorem. No i to wygląda tak, że Dariusz Michalczewski ma swoich pięściarzy, których wystawia, no i Cejlan wystawia swoich. I to nie jest tak, że Cejlan wystawia jakichś tam trzeciorzędnych zawodników.
No nie.
On wystawia niepokonanych gości i podejrzewam, że będzie mu bardzo zależało na tym, żeby oni te walki wygrali.
Jasne, ale czy to nie jest super, tak ze sportowego punktu widzenia, z punktu widzenia kibica, który chce zobaczyć dobry boks? No dostajesz dobrego pięściarza z Polski, dobrego pięściarza z Niemiec, akurat robimy tę galę w Polsce, ale ona równie dobrze mogła być w Hamburgu i jeszcze, jeśli byśmy przyjęli jeszcze założenie, że będzie to dobrze sędziowane i że wygra po prostu lepszy.
A sędziowie mają z Polski i z Niemiec.
Tylko że zawsze jest trzech, a nie czterech.
No tak,
ale ja za taki projekt trzymam kciuki. To się może fajnie udać, naprawdę.
Tak, no ja jestem bardzo ciekawy, jak to wypali, czy to się sprzeda, bo też przedsięwzięcie jest bardzo ambitne, bo wypełnić całą Ergo Arenę, no to jest wyzwanie. To nie będzie łatwe, zwłaszcza jeśli się od tego zaczyna, a mamy do gali 3 tygodnie, więc to jest...
No ale powiem ci, że byłem w Gdańsku 2 tygodnie temu i jest oplakatowany elegancko.
Tak.
Widać to miejską dżunglę w wielu miejscach i...
Ja widzę działania w internecie, które są, które w przypadku innych gal nie zawsze. Wiem, że jestem na przykład na Facebooku taką osobą, którą łatwo złowić, jeśli ktoś umie w taki sposób, żeby przedstawić...
Często się nic nie dzieje w temacie.
Tak, a tutaj już miałem takich powiadomień kilka i to rzeczywiście pokazuje, że jest to poważnie pomyślane i gruntownie.
Słuchaj, Darek Michalczewski jest wychowany biznesowo w Niemczech i w Niemczech się każde euro, czy wcześniej każdą markę ogląda z obu stron. Niemcy nie lubią pieniędzy wyrzucać w błoto. Ja jestem przekonany, że to się może udać. Tym bardziej, że Darek tam wpakował do programu wiele różnych atrakcji obok, około sportowych. Jakieś występy, jakieś koncerty mają być też...
Mazowsze nie zagra tym razem.
Mam nadzieję. W każdym razie ma być też benefis, czyli urodziny Darka 50, nieco spóźnione by były w maju, ale... Opóźnione. W każdym razie ma być Roy Jones Jr. Nie wiadomo w jakiej roli. Darka pytaliśmy o to, to powiedział, że on nie wie, bo to ma być jego urodzinowa niespodzianka. No zobaczymy, słuchajcie. W każdym razie, na pewno...
Ktoś napisał na Twitterze, że wyskoczy z tordu po prostu w którymś momencie.
No zobaczymy, tak, zobaczymy. W każdym razie Darek się śmieje, że w formie jest, trenuje i tak dalej. No zobaczymy. W każdym razie w walce wieczoru Darka Michalczewskiego na pewno nie będzie. Będzie za to Izu Ugonow, czyli no zabawnie, bo organizuje galę chłopak z Gdańska. No powiedzmy pan już, poważny pan z Gdańska, no a boksuje w niej też człowiek wychowany na Żabiance, tuż koło Ergo Areny, czyli Izu Ugonow. No i oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy Izu nie złapali i nie pociągnęli za język. Co on też ma do powiedzenia w kontekście boksowania na gali Darka Tygrysa Michalczewskiego?
Słuchasz Weszło FM.
Izu Ugonow, walka wieczoru na gali Darka Michalczewskiego. Czego się spodziewać po nowej gali, nowy promotor, nowe wyzwanie. Czego ty się spodziewasz?
Ale w jakim sensie?
Nie wiem, no po prostu, czego się spodziewać? Nie wiem, czego kibice się mają spodziewać i czego ty się spodziewasz po samej gali?
Uważam, że gala będzie bardzo dobra, co jakby, no mówię, sama karta walk pokazuje, że to będzie gala na bardzo wysokim poziomie. My, polscy zawodnicy, będziemy mieli rywali naprawdę solidnych, bardzo dobrych, a więc ta gala będzie stała na bardzo wysokim poziomie pod względem sportowym, ale oprócz sportu też będzie trochę show właśnie związanego z tym benefisem Darka, więc jakby o ten całą otoczkę, aspekt taki marketingowy i około sportowy w ogóle się nie martwię, bo wiem, że ci ludzie, którzy biorą w tym udział, czyli między innymi Przemek Szymański, wspólnik Darka, oni się po prostu na tym bardzo dobrze znają, więc ja uważam, że całościowo to będzie naprawdę bardzo dobra gala na zakończenie, chyba taka ostatnia gala bokserska w Polsce, bardzo dobra gala na zakończenie roku.
Dobra, a powiedz, na ile ważne dla ciebie jest to, że walczysz u siebie, na swoim terenie, na starych śmieciach?
Jest to dla mnie bardzo ważne, dlatego że, wiesz, włożyłem bardzo dużo pracy w ogóle w organizację. Jakby mówię, nie ja jestem organizatorem, ale bardzo dużo czasu spędziłem właśnie siedząc, rozmawiając o tej gali, co powinno być, czego nie powinno być, więc jakby też miałem wpływ na to, że, znaczy miałem ogromny wpływ na to, że ta gala się odbędzie i że się odbędzie w Gdańsku, więc no ja się bardzo cieszę. Myślę, że wszyscy moi znajomi, ludzie, których może nawet nie znam, ale którzy znają mnie, kibice boksu i nie tylko, no nie będą mieli żadnej wymówki, żeby się na takiej gali nie pojawić, dlatego że uważam, że i ten tytuł, o który dostaję szansę walczyć, tytuł Mistrza Europy, to jest coś naprawdę wielkiego. No i dodatkowo fakt, że to jest po prostu w Gdańsku na miejscu, nigdzie nie muszą jeździć, więc mówię, dla każdego, kto chce się pojawić, to teraz ma taką możliwość.
No właśnie, a samą galę robi też człowiek z Gdańska, czyli Darek Michalczewski. Powiedz, czy ty jako dzieciak, młody chłopak, wychowywałeś się na walkach Darka właśnie, czy gdzieś tam to było gdzieś w tle, daleko jeszcze i bardziej się interesowałeś kickboxingiem wtedy jeszcze?
Wiesz co, szczerze, jakby no ciężko było Darka nie znać. Ja nie byłem z tych zawodników, no mówię, wtedy ja się bardziej interesowałem kickboxingiem, ale oczywiście kilka walk Darka gdzieś oglądałem. Później jak już bardziej się zainteresowałem boksem, przyszedłem na boks zawodowy, no to oczywiście nadrobiłem swoje zaległości, tak? Nie pamiętam tych walk, które gdzieś tam bym na żywo Darka... Nie, no chyba kilka obejrzałem jednak na żywo jeszcze. No.
A jak walczył w Gdańsku, to byłeś na tej walce, czy nie?
Nie. Nie.
Dobra, a powiedz, Ali Demirezen. 10 walk, 10 zwycięstw, 10 nokautów, olimpijska kariera, występ na igrzyskach. No na ogórka nie wygląda, to raczej wygląda na solidnego, poważnego przeciwnika.
Tak, zdecydowanie to jest taki przeciwnik i też tak do niego podchodzę. No mówię, no jakby bez przyczyny nie posiada tego pasa mistrza Europy. No to jest naprawdę solidny zawodnik. Ja mówię, ja widziałem kilka jego walk, teraz fajnie się rozwija na tej karierze zawodowej. No ale teraz mu przyjdzie się zmierzyć ze mną.
Dobra, a powiedz mi, czy kiedy patrzy się na rywala i widzi się 10-0 i 10 nokautów, same nokauty, wiesz, wszystko przed czasem i tak dalej, czy to robi dodatkowe wrażenie na zawodniku?
Ja mam 14 nokautów.
Ale nie masz samych nokautów i samych zwycięstw?
Nie szkodzi. Aha. Ale mam 15 walk na 19 zakończonych przed czasem. I w zasadzie każdego przeciwnika, z którym walczyłem, tylko z Łukaszem Rusiewiczem, tylko go nie miałem na deskach. Każdego, nawet tych, którzy ze mną przetrwali dystans, każdego miałem na deskach. Brazylę miałem na deskach, wiesz. Juliusa Longa, z którym boksowałem 8 lat, miałem go na deskach, wiesz. Jeszcze jakieś tam wcześniejsze walki, która też była, wiesz, w dystansie, też miałem na deskach, więc jakby ja potrafię mocno uderzyć. To jest kwestia tego, żeby, wiesz, w odpowiedni sposób wykończyć walkę. Więc to, że ktoś inny ma, wiesz, 10 walk, 10 nokautów, no nie tak robi. Się rozpoczęła jego kariera.
Czyli to on się ma bać, a nie ty?
Znaczy, wiesz, no myślę, że nikt się nie ma bać, tylko, wiesz, wychodzimy i robimy swoje i wygra lepszy zawodnik.
Dobra, a propos walk w wadze ciężkiej i przewracania rywali. Artur Szpilka i Mariusz Wach. Szpilka w ostatniej rundzie na deskach i werdykt sędziów. Jak czekałeś na ten werdykt, to spodziewałeś się wygranej Artura? Czy byłeś zdziwiony, czy obstawiałeś to inaczej?
Wiesz co, nie byłem zdziwiony w żaden sposób. Wydaje mi się, że to był słuszny werdykt.
to była, jak to się mówi, close fight, bliska walka. Wydaje mi się, że wielu ludzi jest po prostu bardzo mocnych. Bardzo mi się podobała w ogóle postawa i Mariusza, i Artura w tej walce. Bardzo emocjonujący pojedynek. Wiele osób jest troszeczkę takich, którzy po prostu widzieli ostatnią rundę Artura słaniającego się na nogach i wiesz, i Artura, który był na deskach i po prostu na podstawie tego twierdzili, że Mariusz Wach wygrał tę walkę, ale pamiętajmy, że wcześniej było 9 innych rund, każdą rundę liczy się osobno i ludzie po prostu o tym troszeczkę zapomnieli, więc ja mówię, ja nie siedziałem z długopisem, żeby liczyć punkty w tej rundzie, więc mam na tyle świadomości, że nie jestem wykwalifikowany do tego, żeby oceniać, jaki był wynik. Z drugiej strony, tak zupełnie obiektywnie patrząc, to była bliska walka. Na zasadzie, że to mogło pójść w lewo, w prawo albo zostać po środku. Tak? I poszło w lewo. Tak? Czyli wygrał Artur Szpilka i ja nie mam do wielkiej gratulacji dla niego, bo naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. I wielkie gratulacje też dla Mariusza, dlatego że wydaje mi się, że w tej walce tak naprawdę nie ma żadnego wielkiego przegranego, bo obaj zawodnicy po prostu pokazali bardzo dobry boks.
A myślisz, że rewanż ma sens, czy po prostu w rewanżu zobaczymy dokładnie to samo?
Co to znaczy dokładnie to samo?
No dokładnie to samo, czyli Mariusza, który próbuje znokautować Artura, ale wyprowadza za mało ciosów i troszkę za wolno i trochę za późno.
Ale może inaczej, czy ta walka była według ciebie emocjonującym widowiskiem?
Jak najbardziej.
No to taka walka ma sens, bo to tylko tak działa.
Słuchasz Weszło FM.
No i właśnie, tyle Izu Ugonoch, jak zwykle kolorowo i barwnie, dużo do powiedzenia. No i cóż... No właśnie, Izu Ugonoch walczy z gościem, który ma naprawdę sporo doświadczenia amatorskiego, który boksował na Igrzyskach Olimpijskich, a to nie jest wcale łatwo zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie. Może tam bez sukcesu był wściekły, jak opowiadał o tych igrzyskach wczoraj na konferencji, bo no mówi, że to była katastrofa w jego wykonaniu. Natomiast, no cóż, na amatorskich ringach parę cennych zwycięstw odniósł, no a na zawodowym ringu ma bilans 10-0, 10 nokautów, więc to też nie jest tak, że on wypadł srocy spod ogona. Tak jak mówisz, tu przyjeżdżają solidni zawodnicy z tych Niemiec.
Znaczy, na ile solidni to się okaże, bo to często jest tak, że może to być dla nich taka pierwsza poważna weryfikacja. No i w przypadku akurat rywala Izu wiemy trochę więcej. To rzeczywiście wygląda na to, że będzie to walka z wielu względów ciekawa. Przede wszystkim jest to pięściarz, który, co by nie mówić i jakby nie patrzeć na jego bilans, jest klasyfikowany w rankingu federacji WBO, więc zwycięstwo i przechwycenie tego jego pasa WBO European, który on posiada, to jest przepustka, która wywinduje Izu na gdzieś tam w okolice 12-13 miejsca w rankingu. Także dla niego to będzie w ogóle powrót, bo po walce z Brazilem wypadł z wszelkich rankingów, więc znowu będzie mógł o sobie przypomnieć i z tego punktu widzenia to jest na pewno rywal bardzo ciekawy. Też w jakimś sensie jest to rywal, nad którym zwycięstwo coś na Moizu powie, bo to jest gość, który jest bardzo twardy. Z tego co widziałem, to nigdy na amatorstwie i na ringach zawodowych nie był zastopowany, więc ewentualna wygrana przez knockout to będzie naprawdę wiadomość. To będzie coś. Widziałem jego walkę z Sergiejem Werwejką. No, całej nie dałem rady, bo trochę się to ciężko ogląda, ale najważniejsze momenty sobie przewinąłem. No i wygląda na dosyć prostego boksera, który ma jednak swoje atuty, którego nie będzie łatwo przewrócić, który może nie wygląda na pierwszy rzut oka na kulturystę, to nie jest pięściarz w typie Antonego Joshuły, czy właśnie samego Izu. Wygląda trochę, no wygląda jak wygląda, więc to zostawmy. Natomiast jest na pewno bokserem twardym, bokserem, który będzie szedł, który podejmie wymianę w półdystansie, który nie będzie przed Izu uciekał. No i to gwarantuje ciekawą walkę. Myślę, że o to chodzi i też chodzi o to, żebyśmy czegoś o Izu się dowiedzieli, bo trochę mu tej kariery jednak uciekło i nawet ta ostatnia walka z Kasim, która miała być i na papierze była najpoważniejszym testem po walce z Brazilem, no wyszło jak wyszło, więc myślę, że po tej walce coś więcej o Izu będziemy w stanie powiedzieć.
No tak, na pewno czegoś się o Izu dowiemy, trzeba będzie trzymać kciuki, na pewno jeszcze przed galą w Gdańsku będziemy mieli okazję o niej pogadać nie raz i nie dwa. Może uda nam się Darka zaprosić tutaj, może Izu, może Andrzeja Jagmitruka, który ma od nas nieustające zaproszenie odnawiane od początku roku już jakieś 1264 razy, tak wynika z moich rachunków. W każdym razie, jeśli nas trener słyszy, to zapraszamy serdecznie. No i co? Dzieje się ciągle dużo, ciągle tematów do rozmów nam nie brakuje. Powiem ci, cały czas uśmiecham się, jak sobie przypominam tego Mariusza Wacha, który źle policzył rundy, bo to jest coś niebywałego naprawdę.
Tak, no ja też kojarzę to, co się działo po walce, gdzie wiesz, wszyscy tutaj mówią rewanż, a rozmowa z Mariuszem Wachem była taka, no kurczę, no nie udało się. No, tak w ogóle nie było w nim jakiejś takiej zaciekłości, wściekłości, gdzie jestem sobie w stanie wyobrazić innego pięściarza takiego okoliczności, który by rzucał tutaj mocnymi słowami, mówi, nie, no to jest skandal, w ogóle mogło tak być.
No Mariusz chce tego rewanżu, on to tak...
Tak, nie, widać, że to chce, ale on go chce właśnie na swoich zasadach, czyli na takich zasadach, gdzie to nie jest, że on nie będzie tego krzykiem ani... Bo widzieliśmy przed walką różne takie, to można było odnieść wrażenie, że były jakieś gierki psychologiczne w kierunku Artura Szpilki, że to była próba jakiegoś takiego...
Tak, no to też mówił tutaj. No.
Tak, wyciągnięcie go na głęboką wodę, tak. I tego mi po walce trochę zabrakło, żeby tu jakoś złożyła się taka narracja, żeby wszyscy faktycznie, którzy widzieli tę walkę, chcieli zobaczyć rewanż. Myślę, że większość osób i tak będzie chciała go zobaczyć, no ale zabrakło mi czegoś takiego impulsu ze strony Mariusza Wacha, który powiedział, nie no, to jest skandal, ten sędzia nie powinien już nigdy sędziować, domagam się rewanżu, możemy...
No to nie Mariusz, Mariusz i tak się bardzo zmienił i otworzył trochę.
Ja to doceniam, ale mówię z punktu widzenia jego kariery, no bo to jest jednak pięściarz, który zbliża się do 40, więc nie ma dużo czasu fakt, że ma walkę za 3 tygodnie, no pokazuje, że jest trochę na musiku, co by nie
niestety, mówić. My też nie mamy dużo czasu, słuchajcie, musimy kończyć. Nasz ciosek na wątrobę wyjątkowo o wczesnej porze, bo potem piłkarze trzymamy kciuki, chociaż mecz bez większego znaczenia, bo towarzyski, ważniejszy mecz, ten następny z Portugalią. No i co? Kasper Bartosiak?
Polska do boju, pozdrawiam.
Polska do boju, Janek Ciosek, do następnego programu Ciosek na wątrobę. Cześć, na razie, do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.